Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, mam niewątpliwy zaszczyt i przyjemność otworzyć, zainaugurować nowy cykl spotkań. Cykl poświęcony głównie fotografii. Fotografii z czasów II wojny światowej, poświęconej Warszawie. Cykl ma tytuł Historia zapisana w fotografii. I co miesiąc będziemy się spotykać na tym cyklu. Będziemy świadkami, myślę, niesamowitej przygody i fascynujących rzeczy. Dzisiejsze spotkanie ma tytuł Zaginione kroniki Powstania Warszawskiego i otworzy ten cykl. Być może powstaniu będą poświęcone też kolejne spotkania. Natomiast mam jeszcze większy zaszczyt i przyjemność ogromną powitać bohatera naszego cyklu, czyli pana Zygmunta Walkowskiego. Powiem tak. Legendę. Będziecie Państwo mieli przyjemność obcować z legendą. Legendą polskiej fotografii, dokumentalistyki, super warszawianistę, człowieka, który o zdjęciach potrafi powiedzieć wszystko. Kiedy zrodził się u nas ten pomysł, żeby zaprosić pana Zygmunta do poprowadzenia takiego cyklu, i pan Zygmunt tu kilka razy się z nami spotkał, ze mną się spotkał, i to, co pokazywał na zdjęciach, które przynosił, to, co nam opowiadał, to było po prostu fascynujące. Nie spodziewałem się, że można z tych zdjęć wyczytać tak dużo, i tak ogromne umiejętności ma pan Zygmunt. Rzeczywiście, to było niesamowite przeżycie i mam nadzieję, że Państwo też będziecie, tak to odbierzecie, będziecie świadkami naprawdę czegoś pięknego na swój sposób i czegoś fascynującego. Ja nie będę oczywiście przedłużał tego wstępu. Najważniejszy jest nasz bohater, który przekaże swoją wiedzę Państwu, opowie o różnych rzeczach, opowie też, z tego co wiem, ma przygotowane takie smaczki, powiedzmy, ciekawostki, które myślę, że Państwu się spodobają. I żeby już nie przedłużać, to oczywiście oddaję głos panu Zygmuntowi i jeszcze raz serdecznie witam i cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Jeszcze na końcu tylko krótka informacja, że spotkania będą nagrywane i to dzisiejsze zostanie pokazane w poniedziałek, najbliższy poniedziałek o godzinie 17:30. Będzie pokazywane na kanale na YouTubie, na kanale IPN TV. Zapraszam też do oglądania tego cyklu.
Witam Państwa serdecznie z pewną nieśmiałością i mam nadzieję, że przynajmniej w części sprostam zadaniu, które podjąłem się wykonać. I tak jak już Pan wspomniał, chciałbym zacząć od tego, od czego właściwie zaczęła się moja historia w tej materii. Ponieważ pracowałem w wytwórni filmów dokumentalnych i w pewnym momencie po różnych kolejach losu znalazłem się w archiwum wytwórni filmów dokumentalnych, gdzie w połowie lat 80. zgłosił się profesor Jewsiewicki i pan Bagiński, który był zresztą jednym z operatorów filmów powstańczych. Pan profesor Jewsiewicki przez lata pracował nad rekonstrukcją scenariuszy zaginionych kronik wyświetlanych w czasie Powstania Warszawskiego i w połowie lat 80. zgłosił się do wytwórni, żeby podjąć próbę rekonstrukcji tychże kronik z materiału filmowego, który ocalał choć to nie były te kroniki, bo kroniki jako dzieła zamknięte, zniszczone zostały, zaginione, ale materiały filmowe robione na przestrzeni wydarzeń powstańczych, jakieś no, ponad 6 tysięcy metrów ocalało. I moim zadaniem było, żeby na podstawie scenariuszy, który po raz pierwszy miałem możliwość czytać, spojrzeć, przeglądając materiał filmowy, którego do tej pory jeszcze nie widziałem, wybierać kolejno sceny, które są opisane w scenariuszu, żeby zrobić taką montażową układkę do montażu tychże kronik. No oczywiście zgodziłem się, bo myślę sobie ciekawe, ale ja już zawsze to mówię, że nieświadomość czyni człowieka odważnym, bo gdybym wiedział, jaki to jest właściwie, jak w zerowym punkcie jest moja wiedza, to tak szczerze mówiąc nie powinienem się tego podjąć. No ale stało się. I zacząłem oglądać materiał i wtedy dopiero zaczęły mi się w głowie kłębić po prostu zupełne lawinę niemocy, jak sobie poradzić, jak zidentyfikować. Przecież pierwszy raz widziałem ten materiał, jaka to ulica, jaki dom, jaki czas, kto to jest. No tak, ale trzeba było sobie poradzić z tym. I zacząłem od czego, że poprosiłem, żeby na mój użytek skopiowano cały materiał i ja próbowałem, ponieważ te sceny były zupełnie przypadkowo rozsiane po całym materiale, one nie miały logicznego ciągu zdarzeń. Wycinałem poszczególne fragmenty kronik, prawda, barykady, zwijałem w takie kłębuszki, miałem taki duży stół, układałem w takie pryzmy, później jakieś barykady, jakieś powiedzmy kuchnie, no, ulica, nie wiadomo jaka, szpitale. Ale w pewnym momencie zobaczyłem, ojej, to chyba jest Marszałkowska. Tak, no to wyłączyłem, prawda, i zaczęły się tworzyć takie podgrupki, że to już jest jakaś ulica, to już jest prawdopodobnie, ale nadal nic nie wiedziałem. I wtedy wpadłem na pomysł, żeby nawiązać kontakt z redakcją stolicy. Zaproponowałem im, że będę im dostarczał kadry poszczególnych ujęć filmowych, żeby były reprodukowane na łamach stolicy i z odwołaniem do czytelników, że jeśli ktoś by zauważył, czy jak, no to żeby zechciał się podzielić informacją i żeby przekazał to. I wtedy właśnie powstała rubryka Żołnierze Nieznani ze znakiem zapytania. I rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. Ogromnie dużo się nauczyłem, dowiedziałem. Oczywiście były też i błędne informacje, które z czasem można było jakoś, że tak powiem, wyprostować. Następnym etapem było, nawiązałem kontakt z dawną redakcją Trójki i zaproponowałem, że na antenie tego radia będę też miał takie audycje, które się nazywały Zatrzymane w kadrze. I to też było, bardzo dużo słuchaczy się koło tego skupiało i znów były kontakty żywe, różne inne i ta moja wiedza o poszczególnych ujęciach po prostu zaczęła, że tak powiem, nabierać wartości. Jeszcze poza tym w następnym etapie udało mi się po dwakroć zorganizować w PTT-ku na rynku Starego Miasta taką wystawę 2 lata z rzędu, gdzie wykleiłem całe wnętrza kadrami z kronik, każdy ponumerowane, i z prośbą, z wyłożoną księgą, z prośbą, że gdyby coś ktoś zauważył, to oczywiście bardzo proszę o wpisanie się. Oczywiście siłą faktu musiałem zacząć chodzić po muzeach, po archiwach, przeglądać zdjęcia. To była lawina wycieczek, odwiedzin, notatek i w ten sposób moja wiedza zaczęła, że tak powiem, nakładać się do tego stopnia, że już mogłem w jakiś bardziej rozgarnięty sposób już podejść do próby konstruowania ciągu wydarzeń filmowego. Oczywiście udało mi się nawiązać kontakty, właśnie między innymi dzięki takim kontaktom udało mi się rozpoznać na kilku ujęciach panią Wandę Stawską. Udało się poprzez właśnie stolicę nawiązać kontakt z państwami biegów. To są ci państwo, których ślub był uwieczniony na filmach. I w ten sposób rozchodziły się kontakty, wiedzę, bezpośrednie kontakty i rzeczywiście to pączkowało wiedzą. Ja z początku próbowałem robić notatki jakieś i właśnie zaraz za chwileczkę Państwu pokażę, jak to wyglądało, ale w finale jeden z takich albumów po prostu z notatkami, to pokażę Państwu tak na żywo, jak to wyglądało. Takie coś. Z tym, że jeszcze jedna rzecz. Próbowałem, żeby jakoś opanować tą materię, poprosiłem, żeby na materiale filmowym, cały materiał filmowy przekopiować i nakopiować na to tak zwany stopaż, żeby każda klatka była ponumerowana, żebym wiedział, gdzie adresować, bo tak to można się zagubić. I te numerki, które tu są, są numerami kolejnymi, które poszczególne sceny od numeru do numeru, następna scena i tak dalej. Już wtedy mogłem się nie zagubić, prawda? I jednocześnie nanosić informacje, robiąc jednocześnie jakieś szkice sytuacyjne, gdzie jesteśmy, prawda? I w ten sposób powstały, to jest tylko jeden z notatników, prawda? I tak to mniej więcej wyglądało na wstępie. Kilka takich tomów, że tak powiem, powstało. Także widzicie Państwo, to jest żywy materiał. I teraz może pokażę Państwu już w sposób bardziej składny na materiale, który opracowałem. Już moment. O, dzięki. To jest taki pierwszy moment, który pokażę nad podejściem do właśnie pracy nad rekonstrukcją kronik. I to pierwsze ujęcie, które widzicie Państwo, to jest pan Bagiński, to jest profesor Jewsiewicki, a to jestem ja, połowa lat 80. I przedstawiam panom swoje pierwsze układki, które w materii rekonstrukcji przedstawiałem. I to są właśnie pierwsze takie bazgroły, notatki, które robiłem, próbując rozpoznać ten materiał. Później oczywiście do tego nanosiłem jakieś informacje, które uzyskałem później, które wypełniały nie tylko ten taki płaski, niepogłębiony opis. W ten sposób wzbogacało się wiedzę o poszczególnych ujęciach. Oczywiście to jest pierwszy etap. Później, o, jak widzicie Państwo, tu jest właśnie naniesione stoparze klatek. Już mogłem, jak taką scenę chciałem opisać, to podając numer, mogłem napisać ulica Szpitalna w tle, prawda, Prudencjal i tak dalej. Także już wtedy, nie tak jak w tych pierwszych notatkach, widzieliście Państwo taki trochę bałagan, ale już to zaczęło być systematyzowane i oczywiście uzupełniałem informacjami, które uzyskiwałem poprzez kontakty, bo ze Związkiem Powstańców, ze środowiskami, po prostu ciągle byłem gdzieś w ruchu, gdzieś na mieście, gdzieś w archiwum, żeby czegoś się dowiedzieć. I to są właśnie te notatki. Tu już zacząłem to w miarę jakoś porządkować. To jest następny etap, gdzie opisywałem poszczególne sceny. Oczywiście robiąc też jednocześnie, jeśli miałem, jak tu mamy numer 0005, czyli gdzieś to jest w tej części, że z tego miejsca jest robione ujęcie, gdzie widzimy ulicę Szpitalną, Plac Napoleona, obecnie Powstańców Warszawy i tu jest właśnie tenże Prudencjal. To są takie właśnie opisy. I jak widzicie Państwo, tych notatek było coraz więcej. To jest jedna z ważniejszych dla mnie, dla moich rozpoznań scena, gdzie zapewne to jeszcze w dalszym ciągu Państwu dokładnie podam. O, ja nazwałem tą scenę Pietą Powstańczą. To jest scena, na której żołnierz niesie poległego łącznika i tą scenę nazwałem sceną Pietą Powstańczą. Udało mi się nawiązać kontakt z kolegą poległego łącznika, który wkładał go do grobu. On własnoręcznie zrobił szkic, przy jakiej ulicy, w jakim miejscu był grób. To były wszystko bardzo ważne informacje, które wypełniały treścią właściwie te zdjęcia, które no patrzy się, to no jest płaskie, no jest dom, jest podwórko, ale ta treść wypełniała tą przestrzeń, robiła ją trójwymiarową. Wtedy ja się uczyłem, to były początki patrzenia i czytania zdjęć. Ponieważ nie miałem wtedy oczywiście, gdzie tam komputer, nie stać mnie było na aparat, a ponieważ trzeba było robić wizje lokalne, to ja sobie w montażowni robiłem takie szkice szybciutkie i później chodziłem na miejsca, które przewidywałem, że one są, żeby sprawdzić. I to są takie szkice, które pomagały mi zidentyfikować, upewnić się, że prawidłowo są rozczytane miejsca. To jest następne. I tych szkiców powstało dość sporo, ale one były niesłychanie pomocne. Tak jak mówię, jeszcze wtedy nie było komputera, a na aparat nie było mnie stać. Oczywiście później nanosiłem na plany ujęcia, które oczywiście to jest bardzo szkicowo, w jakim zakresie mniej więcej każde z tych ujęć obejmuje jaki fragment miasta. I to były te pierwsze próby opanowywania materiału. A to jest pierwszy numer Stolicy, w którym w 1988 roku, w którym to było pierwsze umieszczenie właśnie zdjęć, pierwsza rubryka żołnierzy nieznanych. I późniejszą informacją już mogłem opisać, że to jest aktorka Maria Gorczyńska, a to jest porucznik Tadeusz Rzęczykowski, Kania, szef Wydziału Propagandy, Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej. To już są informacje z nabytych później wiedzy. To jest następne, prawda? I tych bardzo dużo było wydań i między innymi w pewnym momencie zostało zreprodukowane takie zdjęcie. To jest ulica Świętokrzyska. To jest właśnie ulica Świętokrzyska. Już wtedy mniej więcej rozpoznałem. To jest ulica Krucza na wysokości ulicy Nowogrodzkiej. Tu jest ulica Sienna przy Wielkiej. To wszystko można było z czasem rozszyfrowywać i właściwie już mogłem się poruszać po tym mieście tak jak prawie po dzisiejszym. I po jakimś czasie odezwali się panowie, proszę zobaczyć, to są ci panowie i opisali historię tego zdjęcia. I znów została wzbogacona, że tak powiem, wiedza o tym ujęciu. To zdjęcie przestało być płaskie, wypełniło się przestrzenią wydarzeń. Tak samo to jest właśnie Ślub Państwa Biegów. I też zamieszczone zostało zdjęcie. Nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie to jest, kto to jest. I po jakimś czasie dopiero nastąpiła informacja i nawiązanie kontaktów z państwami biegów. Osobiście ich poznałem i później opowiem jeszcze dalszą historię. Natomiast ciekawą historią było rozpoznanie księdza, który udzielał im ślubu. Był to ksiądz, który uciekł z Grodna i zatrzymał się w Warszawie. Kiedyś, ponieważ troszeczkę rajdowałem, zawsze miałem przy sobie zdjęcia i jedna z koleżanek zobaczyła, bo już wtedy miałem kadry, mogłem zrobić kadr z tego filmu. Mówi, ojej, skąd masz zdjęcie mojego wujka? Co się okazuje, że ksiądz Wiktor Potrzebski przechowywał się w domu jej rodziców na ulicy Koszykowej i ona miała na niego mówić wujku. I w ten sposób dowiedziałem się imię, nazwisko i całą historię. Zupełny przypadek. Właśnie wiele, wiele rzeczy było zupełnie sytuacją zupełnie przypadkową. Tak jak to zdjęcie, żeby opisać to zdjęcie, to robiłem takie szkice i rozpoznane osoby. To lepiej utrwalało. O, to jest właśnie między innymi taki plakacik zrobiłem, informujący o tym, o tej wystawie na Starym Mieście. I właśnie tak, no to są wtedy, ale żeby to zrobić, to musiałem po prostu wrócić z urlopu i 2 tygodnie nad tym pracowałem. Ale w każdym razie. I to są zdjęcia właśnie z otwarcia tej wystawy. Proszę w tle, spójrzcie Państwo, wszystkie ściany wszędzie wyklejone były zdjęciami. I była to wystawa, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. I to jest informacja właśnie o tejże wystawie i prośba do oglądających, żeby zechcieli podzielić się wiedzą. To już jest próba, ponieważ w dalszej konsekwencji realizacji kronik musiałem zrobić listę autorów zdjęć, które w kronikach się ukazały. Tu wyliczałem ilość klatek na poszczególne nazwiska, ustalałem nazwiska i ilość metrów na ujęciach filmowych, jakie nazwiska, żeby w dziale, w którym robiono, że tak powiem, grafikę, na te nazwiska zrobiono plansze. I to są oryginalne ujęcia kronik, które były wyświetlane w czasie Powstania Warszawskiego. Tak wyglądały i kolejne kroniki miały numer 1, 2, 3. I czołówka zrekonstruowanych kronik właśnie zaproponowałem, żeby każde nazwisko miało fotografię swojego autora i w ten sposób, a to jest montażysta tychże kronik. I to jest sytuacja, w której, ponieważ montażownia była przy ulicy Dobra, przy Leszczyńskiej i tam została zbombardowana i właśnie z dobytkiem pan Kaźmierczak zmierza w stronę kina Palladium, gdzie kontynuował dalej montaż tychże kronik. A to jest ulica Górskiego i ulica Szpitalna. I to są wszyscy autorzy, którzy kręcili materiał filmowy w czasie powstania warszawskiego. Oczywiście później przyszło mi do głowy, zaproponowałem, żeby, bo wydawało mi się, że już tak dużo wiem, że można by spróbować zrobić encyklopedię powstania warszawskiego. No i zwróciłem się z tym do Andrzeja Kunerta, do różnych osób i powstała grupa, która zaczęła realizować encyklopedię powstania warszawskiego, do której użyłem właśnie dużą część materiału filmowego, który opracowałem. I tu jest na przykład sekwencja mówiąca o kronikach powstania, gdzie mamy kino Palladium. Tu jest właśnie Leszczyńska przy Dobrej, tu były montażownie. Właśnie później pan Kaźmierczak przenosi się do Palladium i tu widać miejsce, w którym, bo tu była montażownia, gdzie została pociskiem po prostu zrujnowana, a to jest wnętrze zniszczonej montażowni. I właśnie w kronice, w tym encyklopedii użyłem bardzo dużo ujęć filmowych, które zilustrowały właśnie encyklopedię. To są wszystko ujęcia, oczywiście już poparte konkretnymi informacjami o materiale tym, który produkuję, które przedstawiam na materiale tym w encyklopedii. A to w pewnym momencie przy kinie Palladium została umieszczona tablica, która upamiętnia, że w tym miejscu właśnie były wyświetlane kroniki w czasie powstania warszawskiego. I to jest taki wstęp jakby mówiący o początkach realizacji kronik. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, to przejdę do poszczególnych tematów. To jest właśnie ślub państwa biegów i tu właśnie w odpowiedzi na zamieszczone zdjęcia ktoś podał informację, że ślub był 15 sierpnia i w kaplicy Dziesiątka Jezus na ulicy Moniuszki. Okazuje się, że nie. Później udało mi się zweryfikować, że ślub odbył się 13 sierpnia i nie w tej kaplicy Dziesiątka Jezus, tylko przy ulicy Moniuszki 11 w narożnym domu, w którym teraz na tym miejscu jest taki wielki budynek PKO. To przed wojną się nazywał Towarzystwo Rosja. To była Marszałkowska 125 i wejście od strony ulicy Moniuszki 11, tam w kaplicy odbył się ślub państwa biegów i zostali już wtedy rozpoznani właśnie już i ksiądz, i koleżanki, które uczestniczyły w czasie zaślubin. No i tu notatki zrobiłem, prawda, prostujące między innymi właśnie, że w kaplicy przy Moniuszki 18, że 13 sierpnia. Aha, i później ukazał się temat w kronice numer 44 w 90 roku, drugi temat, jeszcze odrzuty do tego, to wszystko notowałem, bo w pewnym momencie zaproponowałem państwu biegom, że pokażę im po raz pierwszy możliwość obejrzenia materiału filmowego z ich ślubu. Zaprosiłem ich do wytwórni i właśnie wtedy puściłem na ekranie zdjęcia z ich ślubu. Oni tu siedzą, oglądają. To są właśnie państwo biegowie. Zaprzyjaźniliśmy się, bardzo wiele rzeczy się dowiedziałem. No oczywiście później pokazywałem różne rzeczy, które wzbogacały materiał, uzupełniały, państwo uzupełniali szczegółami wydarzeń i w ten sposób ten materiał naprawdę obrastał w niesłychanie ciekawe wydarzenia. I później w encyklopedii już mogłem te ujęcia dokładnie opisać. Kto jest to, jak są koleżanki, jak ksiądz, prawda? I w ten sposób materiał już nie był materiałem, to nie był już materiał niemy. I to jest właśnie fasada domu od ulicy Marszałkowskiej, tego domu Rosja, z taką charakterystyczną rzeźbą. Czyli to jest widok z ulicy Siennej na Marszałkowską. A to jest właśnie, tu było wejście numer 11 od ulicy Moniuszki i tam właśnie na podwórku, to jest właśnie tu. Tu była kaplica, w której brano ślub. Nie w tej kaplicy, tu był ten kaplica Dzieciątka Jezus. Natomiast i ślub odbył się 13 sierpnia. Natomiast 4 września niestety w tym miejscu przy ulicy Szpitalnej 4 zginął ksiądz Wiktor Potrzebski. To jest właśnie ten dom. To miejsce, gdzie zginął ksiądz, a to jest na Powązkach jego grób i przypomnienie, że pochodził z Grodna. Także w ten sposób wypełniły się te nieme klatki filmowe w zakresie tej sekwencji ślubu. A tu chciałbym pokazać państwu właśnie materiał filmowy, na którym rozpoznałem panią Wandę Stawską. Było 6 takich ujęć, które opisałem oczywiście w tym swoim zeszycie. I to są poszczególne kadry i już później mogłem opisać, że to jest pan podpułkownik Pfeiffer, to jest major, to jest Wola, major Wola, to jest właśnie pani Wanda Stawska. To są okolice ulicy Górskiego, Szpitalnej, tam w tym rejonie. I właśnie mogłem już w ten sposób opisać każdą postać. A to jest moment, w którym po przeprowadzeniu właśnie majora Wolę w odpowiednie miejsce została odznaczona krzyżem właśnie, który zdjął ze swojego odznaczenia i przekazał to odznaczenie pani Wandzie Stawskiej, którą ma do dnia dzisiejszego. Taka krótka historia właśnie, jeśli chodzi o panią Wandę Stawską. Jednym z materiałów, który został skręcony, było sceny z panią Marią Rodziewiczówną, która już była mocno schorowaną osobą, starszą i dość trudny to był dla niej czas powstania. I to jest miejsce przy ulicy Szpitalnej 8, nie w żadnym mieszkaniu, tylko na parterze, tak jak się wchodzi wprost z bramy. Tam były takie pomieszczenia biurowe związane z fabryką Wedla i tam z Jadwigą Skirmontówną właśnie przebywały w tym pomieszczeniu. I w pewnym momencie pan Bagiński właśnie dotarł tam, żeby zrobić jej zdjęcia filmowe i ona z wdzięczności złożyła autograf na książce, które jemu podarowała, z bardzo piękną dedykacją 1944 roku w sierpniu w bohaterskiej Warszawie panu Stefanowi Bagińskiemu na pamiątkę Wielkich Dni Stolicy. Proszę pamiętać treść tych słów w momencie, kiedy teraz rozgrzewają się dyskusje. A po co to było? I to jest właśnie książka, którą Anima Willis, którą otrzymał pan Bagiński. Ale było też takie ujęcie, troszkę dłuższe, w czasie którego ona coś mówiła. I wpadłem na pomysł, miałem znajomego dyrektora Instytutu Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży, zaprosiłem z Instytutu Głuchoniemych dwie panie, które zorganizowałem taki przegląd na zasadzie posynchronów, sklejone w taką pętlę materiał, który chodził dookoła Wojtek. Dwa stoliki ustawiłem i niezależnie od siebie usiłowały dziewczyny odczytać z ruchu ust, co ona mówi. Później jeszcze drugie było spotkanie, żeby jeszcze po jakimś czasie upewnić się, czy rzeczywiście te słowa, które zostały odczytane, są prawidłowe. I tymi słowami było: to ja w tych pismach napiszę do przyjaciół Żydów i Niemców, którzy. I w ten sposób niemy materiał został udźwiękowiony. To jest Kilmontówna na dziedzińcu i właśnie tędy wchodziło się do pomieszczenia, w którym były panie. To jest właśnie budynek domu Wedla, Szpitalna 8, to jest ulica Szpitalna. Tu jest plac Powstańców, wtedy Napoleona. I te zdjęcia uchodziły do niedawna jako zdjęcia ewakuacji po upadku powstania Marii Rodziewiczównej. Okazuje się, że nie. Udało mi się odtworzyć. Zaraz Państwu pokażę. Okazuje się, że to było przeniesienie pani Marii Rodziewiczówej do następnego miejsca pobytu na ulicy Bracką 23. To jest za domem, oczywiście tego domu już nie ma, za domem braci Jabłkowskich. To było jej ostatnie miejsce pobytu w czasie powstania. Ale udało mi się znaleźć taką książkę pani Nachruszowej, gdzie Jadwiga Skirmontówna opisuje właśnie lata znajomości i między innymi na tej podstawie mogłem odtworzyć cały szlak Marii Rodziewiczównej w czasie powstania warszawskiego. Pierwszym miejscem, jakim była, ale jeszcze tu w czasie okupacji miała mieszkanie, była ulica Królewska 23. Ponieważ tu były ośrodek, że tak powiem, centrum niemieckiego działania, było niebezpieczne, została przeniesiona na ulicę tu Marszałkowską 154, róg Królewskiej i Marszałkowskiej. Następną miejscem postoju tu była ulica Kredytowa 3. Później plac Dąbrowskiego. Później ulica Bodłena. To było jej piąte miejsce już. Jako szóste miejsce właśnie na ulicy Szpitalnej. I siódme, tam zastał ją koniec powstania, właśnie przy ulicy Brackiej. Tu ją zastało koniec powstania, ale to nie był koniec jej przemieszczania się. Po upadku powstania została przeniesiona do Szpitala Wolskiego, gdzie przez przyjaciół została wydobyta do Milanówka następnie przeniesiona do Skierniewic, później do Żelazna miejscowość i tam zmarła. Zmarła 6 listopada 1944 roku. I taka jest historia właśnie Marii Rodziewiczównej. Ale można też... Jeszcze sekundkę. Pozwolę sobie jeszcze pokazać jej historię przedwojenną. W roku 27, 45-lecie twórczości Marii Rodziewiczównej, to jest sala ratusza przy Placu Teatralnym. Była wielka uroczystość uświetniająca ten dzień. I to jest przedwojenna mapa Polski i miejscowość Chruszowo była tu. Żeby dokładniej zrozumieć w odniesieniu do topografii współczesnej, pozwoliłem sobie pokazać dzisiejszą granicę. To było oczywiście poza granicą dzisiejszej Polski, Chruszowa. To jest miejsce właśnie, gdzie tu był właśnie dwór pani Marii Rodziewiczównej i jej rodziny. To jest właśnie ten dwór. Bardzo piękny. To jest wejście główne. To jest od strony ogrodu. To jest pokój pracy. Ulubiona aleja Marii Rodziewiczównej. I Dewajtis. Dąb. Ale w tej miejscowości, w Chorodcu, rodzina zbudowała kościół, który po wydarzeniach rewolucyjnych, po zniszczeniach już ze swoich możliwości finansowych, Maria Rodziewiczówna odrestaurowała ten kościół, wspomogła. Ale w pewnym momencie, jeszcze to były lata 20., koniec, przełom 20-30., tu takie mokradła gościła Józefa Chełmońskiego z córkami i zrobili sobie wycieczkę. I to są właśnie pan Chełmoński, pani Maria Rodziewiczówna, właśnie na tych mokradłach. I w Warszawie to jest miejsce związane z Marią Rodziewiczówną. Tu ona przebywała w domu Wedla między innymi. To jest ten dom Wedla już ale też na Grochowie powstała ulica Marii Rodziewiczównej. To jest ta ulica. Następną miejscem jest ulica Dewajtis na Bielanach. Bardzo piękna. Także jak widzicie Państwo, ten materiał filmowy prowokuje do tego, żeby nie poprzestać tylko na martwym obrazie. On się wypełnia naprawdę chyba dość ciekawym sekwencjami życia. I warto chyba w ten sposób patrzeć na fotografię. Jedną z historii materiału filmowego dotyczy plakatu, ale chciałem tak przy okazji pokazać tak szybciutko, jakie były plakaty w czasie Powstania Warszawskiego. Już tak, żeby tak szybciutko odnotować, że jednak twórczość, to jest ulica Nowomiejska, udało się ustalić miejsce, Nowomiejska przy ulicy Wąski Dunaj i tu był właśnie ten plakat jedności Zwycięstwo AL AKBH. To jest Stare Miasto, tam było. To jest na Mokotowie był na 15 sierpnia, Święto Matki Boskiej Zielnej, i plakaty takie o różnej treści. I to jest plakat w Śródmieściu Południe przy ulicy Chorzej, tam mleczarnia była, to jest Chorza chyba 55, nie pamiętam już w tej chwili. I udało mi się ustalić, że tam właśnie... I ten plakat nigdzie nie był jakby zarejestrowany, że takie plakaty w czasie powstania były. Ja sobie pozwoliłem uzupełnić tą właśnie pozycję jeszcze tymi plakatami, że i taki plakat też był. I chciałem pokazać na zbliżeniach, że to jest jeden autor, prawda? Ten sam element powtarza się na tych dwóch plakatach. A i sednem sprawy jest ten plakat. Na materiale filmowym jest właśnie filmowany oddział przechodzący i udało mi się znaleźć miejsce między przechodzącymi żołnierzami, żeby wykadrować, bo zaciekawiło mnie ten plakat. Tu jest napisy drogowskaz dobrobytu. Dość ciekawy, jak na wydarzenia powstańcze, prawda? I usiłowałem znaleźć, kto był autorem, bo żadnej wiedzy w żadnych odnotowaniach o twórczości, między innymi plakatów, nigdzie nie ma. Oczywiście byłem w Muzeum Plakatu i robiłem błąd, bo pytałem, czy taki plakat mają z Powstania Warszawskiego. Oczywiście nie. Byłem raz, drugi. Ale dostałem kiedyś w prezencie książkę z taką torbą, na której zobaczyłem drogowskaz dobrobytu PKO. Prawda? I co się okazuje? Udało mi się, natychmiast pobiegłem do dyrekcji PKO na Marszałkowską. Dzięki temu otrzymałem książkę, w której było, że pan Bogusław Surało w 1938 roku na potrzeby komercyjne banku PKO, tylko to jest jeden z projektów, stworzył plakat drogowskaz dobrobytu. I ten plakat został przechowany w czasie okupacji. Odcięto tą część i przeistoczył się z plakatu komercyjnego w plakat o treściach patriotycznych. Ale jednocześnie to zdjęcie wskazuje, że to nie jest tylko odcięcie plakatu, że to jest jedna z kopii. Dlaczego? Bo jest paszportu, prawda? A więc tych plakatów musiało być więcej. Także taka historyjka. Właśnie ile zdjęcia mogą powiedzieć ciekawego na... Wydawało mi się, no, krótka scenka, a jednak jak można ładnie wypełnić. Jakbyście Państwo mieli jakieś uwagi, czy pytania, czy jakąś, żeby spenetrować dalej, to bardzo proszę. Teraz, bo ja mam tu jakieś tematy różne, które staram się, żeby w czasie tym, który mam do dyspozycji, żeby móc Państwu przekazać. Zaraz. O. Przepraszam, tu muszę. O, tak. Jest takie piękne zdjęcie, które pokazuje taki bardzo bezstrzelaną flagę w czasie Powstania Warszawskiego. I pan Zbigniew Brym-Zdunin w książce Żelazna Reduta napisał tak, że dworca pocztowego chłopcy z drużyny generała w dniu zdobycia dworca pocztowego chłopcy z drużyny generała wywiesili na szczycie dworca biało-czerwony sztandar wykonany w pośpiechu i improwizacji. W czasie naszych dwumiesięcznych walk powiewał on nad naszą redutą. Wielokrotnie podziurawiony kulami, poraniony i pokaleczony, dumnie trwał na posterunku jak jego żołnierze. Wydało mi się to nieprawdziwy opis. Dlaczego? Bo nie wolno było tylko flagi w początkowych dniach powstania jako taka eksplozja tego czynu eksplodowały właśnie między innymi flagami. Później nie wolno było wywieszać, zaznaczać pozycji, bo byłby to łatwy wskaźnik Niemców do tego, co należy z tym miejscem zrobić. I wobec tego zastanowiło mnie, był taki pierwszy sygnał, że coś jest w tym opisie tego zdjęcia, jest coś nieprawdziwego. Zacząłem szukać, jak się do tego dobrać. Postanowiłem zwrócić uwagę na ten fragment zdjęcia. I co my tu widzimy? Udało się zidentyfikować, że ten dom to jest dom numer 110 przy ulicy Chmielnej. Ten dom, proszę zobaczyć, niższy, to jest Chmielna 108. Tu widać te mansardy, prawda? Ten dom, Chmielna 6. Wyższy, ten niższy tu jest, prawda? To jest ta konstrukcja. Ważne są detale w czytaniu zdjęć. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na to miejsce. Co to jest? To jest prudencjal, który wyrasta poza szczyty panoramy miasta. Jest to bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że jak już zlokalizowaliśmy te domy, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Że prudencjal i ten dom jest jakby na jednej linii. Na styku tych domów jest środek prudencjalu. Jeśli przeprowadzimy linię prostą łączącą te dwa punkty i przedłużymy, to dowiemy się, skąd zostało zrobione zdjęcie. Zróbmy to teraz na planie. Tu jest prudencjal. Tu jest dom numer 106, 108, 110. I na styku tych domów łączenie tych stanowi linię prostą. Jeśli przedłużymy ją, to okaże się, że zdjęcie zostało nie zrobione z dworca pocztowego, jak opisał autor, ale z domu turysty przy Alei Jerozolimskiej 99. To jest dom turysty przedwojenny. I gdyby były zdjęcia robione z domu turysty, to dworca pocztowego, to tu stoi dom kolejowy, tak zwana kolejówka. Jest to dom dość wysoki przy ulicy Żelaznej i gdyby nawet z wysokiego piętra zrobić zdjęcie najbardziej wysunięty na krańcach dworca pocztowego, to proszę zobaczyć, ten dom zasłaniałby poziom przedwojennej Warszawy. Linia horyzontu byłaby w tym miejscu, zasłoniłaby tą przestrzeń, którą widzimy na zdjęciu tamtym. Odtworzyłem jakby perspektywę, jakby za tym domem szła perspektywa ulicy Chmielnej i jakby się udało, patrząc od domu turysty, gdzie były ulokowane te rozczytane lokalizacje. Tu Pasta byłaby w tym miejscu, zasłonięta zupełnie. Tu Chmielna 108, 106, 108, 110 i tu teren ten wcześniejszy, tereny PKP. A więc niemożliwe by było zrobienie zdjęcia takiego z dworca pocztowego. I tu pokazuje ta współczesna, wysoka zabudowa, proszę bardzo, tylko szczyty widać, prawda? Jakby dowodzi, że nie można było uzyskać takiej panoramy, tak jak była zrobiona z domu turysty. W związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że to jest budowany w 1937 roku dom turysty przy Alei Jach. To jest widziany z ulicy Żelaznej w czasie okupacji, w czasie powstania, właśnie tenże dom, nad którym była flaga. I tu jeszcze ciekawostka. Także nie mogła być ta flaga tak spożytkowana, jak opisał ją autor na dworcu pocztowym, dlatego że była na domu turysty. Mało tego, ta flaga nie mogła być dłużej niż do 13 sierpnia, dlatego że powstańcy tą pozycję stracili 13 sierpnia, a więc Niemcy nie trzymaliby takiej flagi do końca powstania, prawda? Więc jak można, czytając zdjęcia, że tak powiem, wyprostować treści, które ono w sobie niesie? A tu tak przy okazji, to jest barykada, którą zbudowali powstańcy, zagradzająca przejazd kolejowy pod wiaduktem łączącym ulicę Żelazną z Alejami Jerozolimskimi, i tu w ten sposób odcięto możliwość poruszania się, że tak powiem, Niemców poprzez drogą kolejową. I to jest współczesny widok tegoż domu. I też jedna z sekwencji filmowych pokazuje nam takie ujęcie, w którym w pewnym momencie, jak oglądałem to z panem Bagińskim, aż podskoczył, mówi, że to jest ujęcie, które robił z ulicy Długiej, stojąc za takim słupem ogłoszeniowym samolotu, który leciał w rejonie ulicy Długiej, i zrobił to zdjęcie filmowe. I to zdjęcie filmowe pokazuje takie fragmenty. Mi się wydawało troszeczkę, że to jest coś nie tak. I spróbowałem przyjrzeć się temu zdjęciu. Zwróciłem uwagę na ten detal i na ten detal. Następnie odszukałem zdjęcia domu, który stał, to jest ulica Świętokrzyska przy ulicy Jasnej. Tu jest obecna poczta. Proszę zobaczyć. Zwrócić uwagę na, tylko że tu mało widać, a ponieważ ten element się powtarza tu, to proszę zobaczyć. Te elementy dowodzą, że to jest ten dom, prawda? Tak samo ten fragment pokazuje, że to jest ten. Czyli możemy być pewni, że to nie jest nowe, stare miasto, tylko że jest to Śródmieście Warszawy, ulica Świętokrzyska przy ulicy Jasnej. I w ten sposób to jest ten dom, to jest tu gmach poczty. I ten samolot leciał, to jest taki na odręcznie robiony szkic. Zdjęcie było zrobione tu po przekątnej i w zakresie kadru wchodziła ta część tego domu i można ustalić, że z tego miejsca było robione zdjęcie na ulicy Jasnej. Przy okazji tam te zdjęcia przyczyniły się do ustalenia adresu, gdzie jest, przy jakiej barykadzie jest portret wielkiego przywódcy Niemiec. Okazuje się ten element, proszę, a więc jest to barykada przegradzająca ulicę Jasną na wysokości domu PKO, czyli poczty obecnej. I na zdjęciu lotniczym wygląda to tak. Ten dom jest tu. Ta barykada jest tu i to jest właśnie dom obecnej poczty przy ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Jasnej. W ten sposób można było, że tak powiem, obalić pierwotne twierdzenia o lokalizacji tego miejsca. Tak. Czy coś się nie zgadza? Aha. Dzięki. Dzięki to. Tak. No to już można sobie zrobić wycieczkę dalej, ale to mamy troszeczkę za mało czasu, żeby o wszystkim mówić. I teraz wobec tego spróbujemy dalej. Jest ciekawą historia tego pojazdu. Jest to taki pojazd pancerny, który został na początku powstania zdobyty przez powstańców przy ulicy Szpitalna, przy placu obecnie Powstańców Warszawy, dawniej Napoleona. I on jest zwrócony lufą w stronę Placu Napoleona, bo jechał od Alei Jerozolimskich. I tu oczywiście robiono zdjęcia, radość pełna ze zdobycia takiego pojazdu. Po jakimś czasie odwrócono go i wmontowano w barykadę, która zamykała ulicę Szpitalną na wysokości ulicy Bodwena, przy placu, Napoleona. To jest gmach dawny Poczty Głównej. I to jest właśnie ten pojazd. On jest tu w tej chwili wmontowany w tą barykadę. Tu proszę zobaczyć na zdjęciu. O, widzimy tą barykadę. Tu jest ten pojazd. Tu jest Plac Napoleona, ulica Bodwena, Szpitalna. I w pewnym momencie postanowiono wymontować ten pojazd z barykady i wyremontować go. Przeciągnięto go do bramy poczty tu w tym miejscu. I nastąpił remont. Sprowadzono z elektrowni urządzenia spawalnicze i różne inne narzędzia, które pozwoliły wyremontować ten pojazd. Niestety, on nie mógł być użyty w żaden sposób do działań powstańczych. Dlaczego? Bo wiązałoby się to z koniecznością rozbierania barykad, a to była zbyt wielka groźba w stosunku do możliwości korzystania z zalet tego pojazdu. Wobec tego ten pojazd nigdy nie był włączony do żadnej akcji bojowej, ale niemniej było to jednak wielkie wydarzenie. Wyremontowano ten pojazd, nazwano go oddziałem chwatów, który zdobył ten pojazd i z wielką paradą w obecności dowódcy powstania, Montera i wszystkich wyższych, był zaprezentowany na dziedzińcu Poczty Głównej właśnie i tu składa Monter podziękowanie oddziałowi chwatów za wyremontowanie tego pojazdu. Ale co? To jest właśnie Jan Rzęczykowski, to jest Lech Sadowski, jeden z oddziałów tu i to jest dowódca oddziału chwatów. No i tu Chruściel Monter. To jest poczta już po wojnie. I co się okazuje? W 1947 roku jeńcy niemieccy wyciągali ten pojazd z bramy poczty i został przetransportowany do Muzeum Wojska Polskiego. Na dziedzińcu tam był eksponowany. I gdzie się podział? Jego nie ma. Otóż, proszę Państwa, udało mi się znaleźć coś. Rozkaz 36 z 50 roku przekazano na złom. Taka historia piękna tego pojazdu. Ocalało, udało mi się odszukać w forcie Czerniakowskim jedyny element, który pozostał po tym pojeździe, to jest właśnie to. Taka jest historia pojazdu, który nazywany był Chwatem. Następna historia. Oj, musi się zalogować troszeczkę, ale to już chwileczkę potrwa. Na jednym ze zdjęć filmowych zobaczyłem takie ujęcie. No dobrze, ale gdzie to jest? Jak się do tego dobrać? Bo kompozycja cała ciągnie nas w środek. Tu widzimy koło, widzimy jakieś okienko podpierający ten sufit, jakiś kij. Ale spróbujmy się rozejrzeć. Oj, przepraszam, to nie to. O. Spróbujmy, zwróćmy uwagę na ten element zdjęcia i na to. Tu widzimy takie trzy wykusze, a tu charakterystyczne długie okna, trzy i krótsze następne. I teraz, jeśli zobaczymy, widzimy coś takiego. Coś, co może odpowiadać temu. Ale jednocześnie po drugiej stronie ulicy widzimy takie okna i takie. Możemy w ten sposób określić, że to zdjęcie było zrobione na ulicy Dobrej, między ulicy domem numer 4 a numer 3. To jest miejsce, w którym był ten bunkier, to ulica Skolimowskiego, ulica Dobra, Czerwonego Krzyża, obecnie Jaracza, Solec. Tu jest wiadukt i w tym miejscu był tenże bunkier. Tak to wyglądało na zdjęciu lotniczym. Więc jak widzicie Państwo, jakie znaczenie ma na zdjęciu detal. Ważne jest właśnie, żeby móc nie dać się zasugerować bardzo piękną kompozycją i iść, że tak powiem, śladem tylko na to, gdzie autor zdjęcia zwraca nam na coś uwagę. Następnym zdjęciem z podobnej serii też jest zdjęcie, ujęcie filmowe, które postaramy się rozpoznać. Otóż, a to tym zdjęciem jest takie zdjęcie. I spróbujmy wykorzystać informacje, które są zarejestrowane na tym zdjęciu, żeby móc ustalić, gdzie jesteśmy. Otóż udało mi się znaleźć, bo tu bardzo charakterystyczne na pierwszy rzut oka są takie elementy tejże architektury. Ale jak przyjrzymy się bliżej, zwrócimy uwagę na ten detal i na ten, są jakby jednakie, mimo upływu czasu. Mało tego, ten element jest w takiej układzie tego fragmentu okna, ten jest jakby na wysokości trzeciego. Tu mamy to na wysokości trzeciego, tak. I w ten sposób możemy przyjrzeć się dokładniej, że ta konfiguracja jest tą konfiguracją i że to jest adres tego zdjęcia. To jest dom przy ulicy Dobrej 26. Na zdjęciu lotniczym widzimy tu tą barykadę. To jest ten dom. I współcześnie wygląda on tak. Czyli można było ustalić adres tego zdjęcia. I w ten sposób wypełniała się wiedza o przestrzeni tego materiału filmowego. Można było te ujęcia po prostu już bardziej, w sposób bardziej świadomy spożytkować do prawidłowego montażu kronik. Czy mamy jeszcze czasu troszeczkę? To jeszcze pozwolę sobie. I jest jeszcze jedno właśnie takie ciekawe zdjęcie, w którym właśnie detal jest niesłychanie ważny. Tu pierwszą rzeczą, która w jakiś sposób naprowadzała, gdzie szukać, jest to miejsce, L. Skojarzyłem to z nazwą oddziału Lewara. A jeśli Lewar, to Powiśle. A jeśli Powiśle, no to gdzieś tam na dole. Prawda? I już w jakiś sposób zawężamy przestrzeń ewentualnego szukania. Następnym elementem jest coś tak, fragment kraty. Oczywiście ważne były w czasie tych wszystkich moich ustaleń tak zwane wizje lokalne. I w pewnym momencie zauważyłem, idąc ulicą Smulikowskiego, że jest taki detal. Proszę zobaczyć, przybliżę to. To. Prawda? To jest ten sam fragment, prawda? I dzięki temu możemy ustalić, że to zdjęcie było zrobione na przestrzeni domu Smulikowskiego 14. To jest w tym miejscu. Na planie tu widzimy właśnie ten dom Smulikowskiego. Tu jest upamiętnione miejsce, bo tu rozegrał się dramat, bo tu był szpital. Niestety Niemcy zamordowali rannych żołnierzy, a opodal rozstrzelali 30 mieszkańców ulicy Smulikowskiego. I w ten sposób znów zdjęcie wypełniło się w sposób chyba dość mocny treścią. Oczywiście materiał filmowy, którego tu w całości i tak nie omówię, bo nie byłoby to w ogóle możliwe. To jest tego 6 tysięcy metrów taśmy, więc musielibyśmy pół roku rozmawiać chyba. To tylko niektóre fragmenty Państwu pokazuję, żeby pokazać, że z początku wydawałoby się to niemożliwe, a jednak można wejść gdzieś, można dalej pójść, można się czegoś dowiedzieć. I tak też było z takim zdjęciem. I tu pomocna była jakby seria, bo jest następne takie i takie, które daje już szerszy kąt widzenia. I dzięki temu, chodząc po ulicy, skojarzyłem, że to chyba jest ten fragment. To jest ten fragment tego domu. Proszę zobaczyć, tu jest rynna taka. To jest wszystko ważne. Tu jest rynna. Tak? I okna o takiej proporcji. Prawda? I te... Oczywiście ten dom przeszedł pewien remont, ale w każdym razie to jest następny. To ujęcie już przenosi się na tą część. To ujęcie tu pokazuje ten fragment i tu, zobaczcie Państwo, znów jest rynna i tu jest ta rynna. To, co są, detale są niesłychanie istotne właśnie w dopisaniu precyzyjnie opisu zdjęcia. Później dzięki temu, no tu można już na planie zaznaczyć, że to jest właśnie ulica Srebrna przy Miedzianej. Tu jest Twarda, Chmielna i że to jest ten rejon. I na zdjęciu lotniczym widzimy, proszę zobaczcie Państwo, to jest ta barykada, ten dom i te zdjęcia były robione w tym miejscu. Ale te zdjęcia były możliwością, ponieważ zobaczyłem w innym miejscu takie zdjęcia, udało się je skojarzyć, te miejsca, że to jest dom przy ulicy Chmielnej w tym miejscu. Ten narożny dom jest tu, przy ulicy Twardej. I ten fragment zaokrąglonego domu to jest ten, który stoi do dzisiejszego dnia. A to zdjęcie było zrobione z tego miejsca, gdzie w tle widać ten dom i fragment tego. A tu już widzimy ten dom, ten. I z tego miejsca było zrobione zdjęcie. I tu mamy całą przestrzeń tego placu pokazaną na zdjęciu lotniczym. Zdjęcia lotnicze mają ogromne znaczenie w takim prawdziwym dopisaniu, doszczegółowienia i wyjaśnieniu wielu, wielu rzeczy, które mogłyby bez tych zdjęć budzić jeszcze wątpliwości. No i oczywiście dzięki temu już mogłem w opisie opisać adresy tych poszczególnych ujęć, że znajdujemy się w tym, a nie w innym miejscu. Jeszcze takie krótkie zdjęcie. Aha, to jest taka ciekawa barykada. To jest gmach obecnej poczty na Świętokrzyskiej i zerwane niemieckie napisy pocztowe. Ubarwiono barykadę przegradzającą ulicę Świętokrzyską. Tu jest ulica Szkolna. Tam dalej Marszałkowska. I właśnie ta barykada jest, proszę zobaczyć, zaraz podjedziemy. O, w tym miejscu na zdjęciu lotniczym precyzyjnie pokazuje miejsce tej barykady. A, i jedna historia. Właśnie zrywanie flagi. Okazuje się, że jeśli zwrócimy uwagę na te elementy, to zobaczymy je na innym zdjęciu w tym miejscu. To zdjęcie tu ma takie charakterystyczne rzeczy, które widać tu. I tu jeszcze barierka, na której stoi, jest to. Dzięki temu można było z całą pewnością powiedzieć, że jest to dziedziniec gmachu PKO, wejście, które jest obecnie tam PKO, poczta. I to jest ten gmach poczty przy ulicy Świętokrzyskiej, wejście od ulicy Jasnej, przepraszam. I ta flaga była w tym miejscu. I to jest przedwojenny wygląd tego domu. Tak wyglądał on po wojnie. I to jego współczesny obraz. Dla wypełnienia. Jeśli Państwo jeszcze macie cierpliwość, to jeszcze mogę. No tu jest właśnie orzeł biały. To jest ujęcie, kilka ujęć właśnie wyciągane spod ostrzału i właśnie to jest ta scena, którą nazwałem pietą powstańczą. To jest jeszcze nierozpoznane, tylko po prostu rejestr ujęć z pogrzebu. To jest materiał właśnie z pochówku Orła Białego, to jest rodzina. I właśnie w stolicy zamieściłem kadr z pytaniem, czyj to pogrzeb. Stolica numer 36. I po jakimś czasie odpowiedział ksiądz, który ze zdumieniem zobaczył siebie na zdjęciu. Dzięki temu mogłem się skontaktować. Zaprzyjaźniliśmy się, wielokrotnie rozmawialiśmy. Dzięki temu, dalej idąc, udało mi się odszukać tego człowieka, kolegi poległego powstańca. I w wyniku wielu rozmów udało się opisać całe te wszystkie sceny, przypisując jednocześnie zdjęcia z tego materiału. I dzięki temu można było nazwać, że to był Mirosław Mirecki, Błyskawica, Wojtuś Zaleski, Orzeł Biały, Jerzy Wysocki, Mewa, ten, z którym nawiązałem kontakt, który wkładał do grobu swojego kolegę. To jest ksiądz Władysław Zbłowski z Truś. To jest dowódca oddziału, a to jest żołnierz, który go wyniósł spod ostrzału. Widzicie Państwo, dzięki tym rozmowom tamten materiał, który był no po prostu nierozpoznany, teraz można wypełnić treścią. To jest szef Bogdziewicz Wydziału Propagandy Operatorów i dowódca Wacław Stykowski Hal, no i rodzina. I to jest szkic, który pan Wysocki narysował, to jest ulica Ceglana i że tu na podwórku domu Ceglana 3 w tym miejscu był grób, tu Ceglana 3, przepraszam, tu był grób Wojciecha Orła Białego. Naniosłem tą informację na plany hipoteczne, wypunktowując adresy poszczególnych domów po to, żeby, jeśli mam zdjęcia lotnicze, to żeby nie uznaniowo, a dowodowo określić, który dom jest którym. Wobec tego na zdjęcie, na plan hipoteczny narzucam sieć ulic, gdzie następnie przeskalowując podkłada się zdjęcie lotnicze między warstwę naniesionych informacji a plan i później przy usunięciu przenoszą się informacje na zdjęcia lotnicze, wiemy, który dom jest którym. Także nie jest to uznaniowe, a dowodowe. I możemy z całą pewnością powiedzieć, że ten dom numer 3 to jest właśnie w tym miejscu i że w tym miejscu był grób Wojciecha. W tym miejscu, to są zakłady Haber-Buscha, zginął Orzeł Biały. Tu zrobiłem taki skład, gdzie właśnie tu między innymi widać żołnierza, który wyciągał go spod ostrzału. I teraz jak we współczesnej topografii odnaleźć to miejsce? To jest współczesny plan tej okolicy i znów narzucamy szczątki pozostałych osi ulic i znów tą samą metodą z informacjami na zdjęciu nanosimy tak, żeby przeskalować i nanieść. Jeśli usuniemy zdjęcie, to to miejsce, gdzie mieścił się dom Ceglana 3, wskaże nam na współczesnym planie, we współczesnej topografii. Z tym, że od tamtego czasu już upłynęło trochę miejsca i tu został zbudowany nowy dom. I tu już nie można było na tym miejscu precyzyjnie upamiętnić miejsce pochówku Orła Białego i obok powstał w miejscu upamiętnione, natomiast na cmentarzu Powązkowskim z galerii 25A powstał symboliczny grób Orła Białego. Czy wyczerpałem już chyba limit czasu?
Myślę, że może zostawmy sobie na następne spotkania jeszcze jakieś niespodzianki, bo super spotkanie, bardzo ciekawe. I czy Państwo macie jakieś pytania do Pana Zygmunta? Proszę o rzeczywiście o pytania, tak? Pytania konkretne dotyczące tego dzisiejszego spotkania i tego materiału przedstawionego przez pana Zygmunta. Zapraszam ewentualnie.
Trochę.
Tak, znaczy widzę, że nikt nie ma śmiałości, znaczy świadczy to o tym, że wyczerpał pan wszystkie temat i w zasadzie nic nikomu już pewnie nie przychodzi do głowy. Może na następnym spotkaniu będzie więcej śmiałości. Także ja bardzo dziękuję, ale nie wiem, chyba że pan jeszcze ma, no powiedzmy.
Ja tylko chciałem podziękować państwu, żeście wytrzymali. Chciałem podziękować za Państwa zdumiewającą wytrzymałość i mam nadzieję, że nie zanudziłem, ale jeśli byście zechcieli, a przy przyjaznym potraktowaniu tematu i mojej osoby przez IPN w tym momencie, wyłania się możliwość następnych spotkań, na których byłyby nieco inne opowieści. Jeśli by Państwo zechcieli, to zapraszam serdecznie. Ale co jest ważne w gruncie rzeczy, bo chciałem pokazać, że nie potrafimy patrzeć na zdjęcie i wykorzystać wszystkich informacji, które ma zarejestrowane. I jeśli I ważną właśnie rzeczą jest detal i prosta geometria. I wtedy, nakładając te dwa elementy plus jeszcze jakieś dodatkowe informacje, naprawdę, no chyba zauważyli Państwo, każde takie zdjęcie obrasta w ciekawą, samoistną historię. I chyba warto włożyć trud. A jak pokazałem Państwu ten swój jeden z takich albumików, to puchnie to od takich informacji. To są lata, lata, lata pracy. Początek był w 1985 roku. Dziękuję Państwu za cierpliwość.
Ja też w imieniu Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak powiedział Pan Zygmunt, będziemy się spotykać co miesiąc. Z naszej strony jest wola tych spotkań, z Pana Zygmunta też, jak rozumiem. Proszę śledzić nasze strony internetowe. Ustalimy z Panem Zygmuntem termin kolejnego spotkania październikowego i temat, także myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy już wiedzieć, kiedy to spotkanie się odbędzie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz Panie Zygmuntowi.